Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Porada, terapia wspierająca czy psychoterapia to temat, który podejmujemy dziś w ramach rozmów niedokończonych. Naszym Państwa gościem dr Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor specjalistycznej poradni psychoprofilaktyki i terapii rodzin w Lublinie. Witamy Panie doktorze, witamy Panie dyrektorze.
Kłaniam się, Ojcze. Witam też wszystkich telewizorów. Szczęść Boże.
W dzisiejszych rozmowach niedokończonych chcemy dotknąć zdrowia psychicznego. Chcemy potraktować te rozmowy troszeczkę poradnikowo, bo przed nami trzy rzeczywistości. Idziemy do psychologa i czego możemy oczekiwać albo po co powinniśmy pójść w zależności, podejrzewam, od problemu, który zauważamy czy zaistniał, bo czymś innym zapewne jest porada, czymś innym jest terapia wspierająca, a czymś innym zupełnie psychoterapia. Prosimy rozszerzyć te pojęcia i nam je wyjaśnić, Panie doktorze.
Tak, dziękuję za to pytanie i za zaproszenie, dlatego, bo wiem, że w tych sprawach dobrze jest jakby objaśniać, tłumaczyć. Wciąż jeszcze to nie są takie pojęcia precyzyjne. Wiem, że czasem czy rodzice przychodząc do poradni, czy dorosłe osoby się tak zastanawiają tak właściwie, czy idę na jakąś terapię, czy co ja tutaj, na co mogę liczyć. Więc myślę, że dobrze, jeśli o tym porozmawiamy. Na pewno nie jest to taka prosta sprawa porozróżniać te rzeczy, dlatego że trochę inaczej to wygląda z perspektywy tej materii rozmowy, którą prowadzi właśnie psycholog, czy psychoterapeuta, czy pedagog, czy jakiś inny doradca, na przykład doradca rodzinny, a trochę inaczej z perspektywy instytucjonalnej, bo te wszystkie działania, o których mówimy, one dzieją się i w oświacie, i w służbie zdrowia, i w pomocy społecznej, też różne organizacje pozarządowe się tym zajmują, więc to też nie zawsze znaczy to samo. Na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia trochę inaczej może rozumieć psychoterapię, niż taką terapię psychologiczną będzie rozumiał psycholog oświatowy w szkole. Ale żeby tak najprościej, to myślę, czyli to, co dotyczy samych działań, to myślę, że porada wiąże się z jakimś pytaniem, jakie ktoś ma. No, czyli staję przed jakimś problemem, zastanawiam się, co jest lepsze, zastanawiam się, jak pomóc sobie, czy dziecku, czy małżonkowi. I porada ma taką formułę jakby bezpieczną. Tutaj nie umawiamy się na jakiś długi cykl spotkań. Chodzi o to, że opowiadam o tym, co się dzieje i pytam fachowca, czyli kogoś, kto gdzieś w danym obszarze, nie wiem, na przykład pomagania dzieciom, młodzieży, dorosłym, albo nie, w obszarze nerwic, czy jakichś problemów emocjonalnych, jest kompetentny i on jakby udzieli wskazówek właśnie, wyjdzie naprzeciw z tą radą. Zdarza się, że już w czasie tej pierwszej rozmowy, takiej właśnie typu porady, okaże się, tak jak wspomniałem, że na przykład ktoś cierpi na jakąś nerwicę i chciał zapytać, jak sobie radzić z lękiem, a ten specjalista, ta osoba, która posiada jakieś kompetencje do prowadzenia rozmów, udzielania porad, powie, że do tego potrzeba czegoś więcej. Czyli, że to więcej to w tym wypadku jest właśnie psychoterapia albo też jakieś leczenie farmakologiczne, niekiedy zdarza się, że lęki bywają tak silne w nerwicach, że tu bez leków się nie można obyć. I wtedy wchodzimy już na ten obszar taki bardziej wyspecjalizowany. Ale porada jako coś, co związane jest z pytaniem, coś, co jest związane z czyjąś wątpliwością, niepewnością. Natomiast terapia wspierająca to już pewien cykl działań. To jest nawiązanie relacji pomocowej. Tutaj to sedno nie polega na tym, że udzielamy odpowiedzi na jakieś pytanie, zajmujemy się problemem, który ktoś wniósł tak jak tą swoją wątpliwością, tylko musimy z nim zbudować pewną relację pomocową. Chodzi o to, żeby ta osoba mogła nam zaufać, mogła się bardziej otworzyć, mogła liczyć, że coś w przestrzeni emocjonalnej zadzieje się też ważnego. W czasie udzielania porady też ta emocjonalność nie jest bez znaczenia i też wybieramy osoby, które czasem nam bardziej pasują tak jakby osobowościowo, ale terapii wspierającej czy psychoterapii sam rodzaj relacji ma decydujące znaczenie. I już teraz, żeby domknąć odpowiedź na to pytanie takie, to pierwsze, różnica między terapią wspierającą a psychoterapią, że ta relacja pomocowa i obszar działania specjalisty w terapii wspierającej jest taki bardziej, bym powiedział, niewyspecjalizowany, czyli jesteśmy na jakby czysta relacja tutaj może już pomagać. To, że ktoś wysłucha, to, że ktoś jakby nawiąże taki dobry kontakt emocjonalny, może być tym czynnikiem leczącym. Natomiast psychoterapii jednak jest odwołanie się do koncepcji choroby, odwołanie się do jakiejś struktury relacji pomocowej. Na przykład takie zjawiska jak przeniesienie, przeciwprzeniesienie tam mają znaczenie. Więc z tych trzech rzeczy, z tych trzech obszarów pomocowych, o których tutaj mówimy, najbardziej wyspecjalizowana jest psychoterapia. Do niej jakby też najwięcej trzeba się przygotować, znaczy specjalista musi najwięcej się uczyć, żeby móc dobrą psychoterapię prowadzić. Natomiast terapię wspierającą nie musi prowadzić nawet psycholog czy psychoterapeuta, tylko ktoś, kto jest przygotowany do prowadzenia rozmów z ludźmi, umie stworzyć warunki, w których ktoś się otworzy, podzieli się problemem. Także to wsparcie bierze się z samej relacji wtedy. To nie wiem, czy ten problem jest dokładnie przeze mnie wytłumaczony.
Bardzo gorąco dziękujemy. Jak najbardziej porada, terapia wspierająca czy psychoterapia. Z jakimi problemami ludzkiej psychiki, poczucia bezpieczeństwa, stabilności spotyka się pan w swojej pracy zawodowej? Na jakie kategorie mógłby pan podzielić te problemy, z którymi spotykacie się chociażby w specjalistycznej poradzie psychoprofilaktyki terapii rodzin w Lublinie?
No, rzeczywiście tutaj to, o czym wspomniałem na początku, czyli że trochę instytucja wyznacza pewien typ problemów, ponieważ nasza placówka jest placówką oświatową działającą w ramach samorządu, czyli miasto Lublin jest tutaj tą jednostką organizacyjną, która nas prowadzi, jest organem prowadzącym, więc my działamy głównie w obszarze oświatowym. Więc takie cięższe przypadki problemów, powiedział, które wymagają diagnozy psychiatrycznej, w mniejszym stopniu do nas trafiają. Znaczy też trafiają, ale w mniejszym stopniu. Najczęściej gdzieś pedagog szkolny, wychowawca w szkole obserwuje jakieś niepokojące zjawisko u swojego podopiecznego, u wychowanka, u ucznia i sygnalizuje rodzicom. Czasem rodzice sami też, widząc coś, co ich niepokoi, jakieś stany przygnębienia albo agresywne zachowanie, wybierają się do poradni, szukają właśnie najpierw porady, najpierw takiej może konsultacji, co z tym można zrobić, a z tego układa się właśnie cała ścieżka pomocowa, zależnie od tego, jak rozpozna psycholog czy psychoterapeuta problem. Więc gdyby tak pokrótce powiedzieć, jakie to są najpoważniejsze, może nie najpoważniejsze, ale najczęściej trafiające do nas problemy, to będzie przede wszystkim zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania. Spośród tych zaburzeń emocjonalnych najczęściej różne rodzaje depresyjnych stanów u dzieci i młodzieży. Do tego dochodzą czasem jakieś nerwice natręt, do tego dochodzą jakieś zachowania autoagresywne, bo na przykład rodzic zauważył, że dziecko ma jakieś rany na rękach, tnie się, jak to się mówi potocznie, więc tu cała gama problemów. Najczęściej, mówię gdyby tak pokrótce, to problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania.
Panie doktorze, rozmawiamy ogólnie rzecz ujmując, o psychice człowieka. I często jest taki pogląd, czy takie traktowanie człowieka, że rozumiemy, że ktoś ma raka, jakieś przyczyny tego są, ktoś ma zapalenie, ktoś ma jakąś chorobę ciała. I mówimy, no szukamy przyczyn, no wiadomo, że są zawinione, niezawinione. Natomiast wydaje się, że w chorobach związanych z naszą psychiką z reguły uważamy, że winien jest sam człowiek, że to on musiał coś takiego zrobić, co wprowadziło go w depresję, w jakieś takie zaburzenia te emocjonalne, czy zaburzenia zachowań. Czy zawsze jest tak, że to człowiek jakby na własne życzenie nabawił się choroby psychicznej czy pewnego zaburzenia psychicznego?
Nie, od razu mogę odpowiedzieć, znaczy bardzo rzadko możemy mówić, że ten wpływ człowieka jest taki najbardziej znaczący. W tym obszarze, o którym tu mówiłem poprzednio, przede wszystkim, czyli tam, gdzie mówimy o dzieciach i młodzieży, to przede wszystkim rodzice noszą w sobie ten niepokój, gdzie ja błąd popełniłem. Co ja takiego zrobiłem nie tak, że to dziecko dzisiaj tak się zachowuje, czy ten mój nastolatek w ten sposób się odzywa, czy coś takiego robi. Więc to dobrze, że rodzice próbują być oczywiście odpowiedzialni za to, co się dzieje z ich dziećmi. W jakimś stopniu też odpowiadają. Ale my próbujemy rodziców z tego poczucia winy wyciągać, dlatego że to jest przeciwwskazane, ten kierunek myślenia nie buduje dobrej relacji pomocowej właśnie. Najczęściej ja czy tam koleżanki, koledzy raczej mają takie spojrzenie, że działają różne czynniki i te z systemu rodzinnego, i te z otoczenia szerszego, środowisko rówieśnicze, wpływ kultury, czynniki biologiczne, zmiany w okresie rozwoju na przykład. I w dodatku część z tych czynników jest zupełnie niezależna od tego, co robi rodzic. A nawet to, co robi rodzic, jest od niego zależne, też jest uwarunkowane tym, co on dostał od swojej mamy i taty, jak on uczył się kochać dziecko i w najlepszej wierze działając, no, nie pocelował w te potrzeby, które taki nastolatek w 2020 roku może mieć. Nie? Rodzic 30 lat temu dostawał takie rzeczy, czy 20, czy 40, i one były trochę inne i dopasowane do innych młodych ludzi. Więc to nie jest wina, że ja nie umiem trafić do mojego dziecka z tym, co mam najlepszego. Natomiast właśnie od tego jest poradnia, od tego jest psycholog, czy psychoterapeuta, czy pedagog, czy jakiś konsultant tutaj rodzinny, żeby pomóc poszukać, jak odpowiedzieć na te potrzeby. I tego staramy się rodzicom tłumaczyć, że to poczucie winy to tutaj jest złym doradcą. Nie? To ono jest o tyle dobre, że fajnie, że próbujecie wziąć odpowiedzialność, że chcecie coś zrobić, ale nie szukajcie jakby tylko we własnych błędach. Raczej szukajcie w tym, co tu nie zagrało. To nie jest błędem, co nie jest może właśnie tą odpowiedzialnością, bo ja mogę brać odpowiedzialność tylko za to, co ode mnie zależy, a to od was nie zależało. Natomiast co dalej będzie, już może zależeć. Więc to jest tak krótko ujmując ta odpowiedzialność człowieka. Natomiast jakbym miał powiedzieć, gdzie częściej ktoś się przykłada do pewnych rzeczy, gdzie ma miejsce ta druga okoliczność, że człowiek jednak gdzieś tam sobie troszeczkę w życiu utrudnił rozwój, doprowadził do tego, że jest mu teraz trudniej, bo tak też jest, no to myślę, że to widać w obszarze uzależnień. Tam gdzieś pewne błędne decyzje doprowadzają do punktu, w którym już nie jest tak prosto się cofnąć, gdzie trzeba już naprawdę specjalistycznej pomocy. Niekiedy jakieś zachowania bardzo naturalne, czy takie, nie wiem, no wydawałoby się, że wręcz rozrywkowe, gdzieś tam na 16-latek, który wypija piwo, no cóż wielkiego. No okazuje się, że to nie jest takie bez znaczenia. Za wcześnie zaczynasz, kolego. Nie? I z takiej decyzji może się zrobić jednej, drugiej i dziesiątej, później duży kłopot. Ale gdy zaczynamy pomagać, gdy zaczynamy z takim młodym człowiekiem, czy z jego rodziną pracować, to też staramy się unikać akcentowania tego, no masz to, na co sobie zasłużyłeś, bo to też nie pomoże mu znaleźć mobilizację do zmiany. On może jakby tylko ten kryzys się w nim wtedy raczej pogłębi. Więc wziąć odpowiedzialność za to, za co można wziąć, a za co nie można, to tu się nie dręczyć.
Doktor Piotr Szczukiewicz, naszym Państwa gościem w Rozmowach Niedokończonych. Porada, terapia wspierająca czy psychoterapia. Panie doktorze, zrozumienie. Tłumaczymy, ktoś rozumie, zgadza się, przyjmuje argumenty, przyjmuje racje, ale to chyba dopiero początek wielkiej drogi do uporządkowania postaw, myśli, emocji i takiego uporządkowania czegoś, co zaczęło w tym poczuciu własnej wartości, czy w relacjach szwankować. Czy tak jest rzeczywiście i co zrobić, by ta ta droga od zrozumienia do uporządkowania była jak najbardziej owocna. Nie mówię jak najszybsza, ale jak najbardziej owocna i skuteczna.
A to bardzo ważną rzecz teraz ojciec poruszył, bo rzeczywiście pomaganie często zaczyna się od takiego poczucia, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, czy ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, dlaczego tak się czuję, nie rozumiem, dlaczego tak się zachowuję, nawet powiedzmy, ja bym tak nie chciał, a tak robię. Są takie wręcz sytuacje, kiedy dorosły człowiek, matka, ojciec przychodzi w sprawie własnego dziecka i mówi, ja nie umiem do niego dotrzeć, ja nie wiem, co się z nim dzieje. Próbujemy to zrozumieć, dokopujemy się do jeszcze innych rzeczy. Okazuje się, że ta pani za parę tygodni mówi, ja też nie wiem, dlaczego ja się tak kłócę z własną mamą. Nie wiem, co się dzieje. I gdy próbujemy to zrozumieć, gdy szukamy tych wszystkich niteczek, tych powiązań, takich zależności, które tutaj możemy znaleźć, bo one są przeróżne. To nigdy tu nie ma jednej odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje. Trzeba poszukać te wszystkie niteczki. Niektóre z nich będą bardziej napięte i bardziej takie grube i to widać, że to one gdzieś najbardziej się tu do czegoś przyczyniły, ale zawsze to są złożone przyczyny. To przejście od tego zrozumienia do pomagania dokonuje się najpierw poprzez to takie aha, takie, o, może to o to chodzi. Nie myślałem o tym, czy nie myślałam, że to może tak być. To jest też taka satysfakcja tych psychologów, psychoterapeutów, którzy bazują na wglądzie, na tym, bo to zależy jeszcze od szkoły psychoterapii, jakie czynniki leczące są uważane za najważniejsze, ale część terapeutów uważa, że wgląd jest głównym czynnikiem leczącym. Czyli jak zrozumiesz, co się z tobą dzieje, to dużo łatwiej jest to zmienić. Niekiedy rzeczywiście tak jest, że ktoś, kto ma to uczucie takiego aha, od razu przechodzi do działania. Skoro to o to chodziło, skoro ja na przykład no, nie potrafiłem zainteresować się uczuciami, tylko skupiałem się nie wiem, na dyscyplinie, na porządku, na aktywności, a mało było tych pytań, jak się czujesz, dlaczego tak się czujesz, co mogę dla ciebie zrobić, to teraz spróbuję tak mówić. I to jest mówię, pierwszy taki krok od zrozumienia do pomagania, ten wgląd. Wgląd może pójść też głębiej, to znaczy nie tylko to, co ja nie tak robię, ale też co w moich potrzebach, moich postawach, moim nastawieniu jest no właśnie nie do końca zintegrowane ze mną, czyli to się dzieje, a nie ja to robię. Na przykład ludzie odkrywają, że to jest jakaś część, ja nazywam to wewnętrzne dziecko, które czasem w nich popłakuje, oni boją się tego powiedzieć, boją się tego pokazać, prezentują tylko tą dorosłą część, a wgląd im pomaga zobaczyć, że jest też ta słabsza, że jest ta, której też trzeba dać głos, odpowiedni dla wieku sposób. 40-latek swoje małe dziecko, swoją część osobowości, tę dziecięcą inaczej pokaże niż 15-latek, ale też powinien ją czasem pokazać, więc ten wgląd może też tego dotyczyć. Może dotyczyć też jakichś konfliktów wewnętrznych. Także od zrozumienia do pomagania myślę, ważna jest ta ścieżka wglądowa. No, druga ścieżka to jest doświadczenie. To, co ja mogę przeżyć w czasie tej terapii wspierającej czy w czasie psychoterapii. Doświadczenie, które dzieje się w relacji z tą osobą, która tu słucha, która otwiera się. Jedna otwiera się mówiąc o tym, co się z nią dzieje. Druga otwiera się, żeby to pomieścić, żeby to przyjąć. Myślę, że chyba najważniejsza rzecz, która na początku może się dokonać, gdy człowiek mówi o swoich trudnościach i po drugiej stronie jest ten dobry słuchacz, jest ten ktoś, kto się zajmuje takimi problemami, że ten ktoś nie powie nie rób tak albo nie myśl w ten sposób. Bo nie wiem, czy ojciec się ze mną zgodzi, czy tutaj nasi telewidzowie, ale myślę, bardzo często w przyjacielskich relacjach dostajemy pomoc typu nie czuj się tak. No to znaczy, nie myśl o tym w ten sposób, nie przeżywaj tego aż tak bardzo, nie bierz sobie tego do głowy, albo różne tego typu rady. Natomiast czasem trzeba właśnie przejść przez to, do końca doświadczyć tego, co ten problem, ten kłopot przynosi. I tutaj terapeuta umie to zrobić, umie stworzyć tą przestrzeń, powinien umieć przynajmniej, żeby ktoś całkiem bezpiecznie spotkał się z tym, co go boli. Czyli terapeuta nie powie, proszę tak nie myśleć, nie? Tylko powie raczej, proszę o tym mi dokładniej opowiedzieć. Jak zobaczy, że ktoś mówi i tam drga mu podbródek, oczy się robią szkliste, to nie powie, proszę się uspokoić, czy proszę nie płakać, tylko powie, widzę, że dotknęliśmy czegoś wrażliwego, widzę, że dotknęliśmy czegoś bolesnego dla Pana czy dla Pani. Czy otworzy tą przestrzeń, żeby to doświadczenie było w pełni możliwe. Czyli nie tłumić, tylko wypowiedzieć. A jak ktoś wypowie swoje cierpienie, to ono się obiektywizuje, ono zamienia się w te 20 zdań, ten podmiot i orzeczenie, ono staje się takie bardziej namacalne. Możemy do tego wrócić, możemy przy kolejnej rozmowie powołać się na to. Terapeuta robi czasem notatki, żeby zapamiętać, o czym była ta rozmowa. Więc wgląd to jest jeden ten kierunek pomagania, jak od rozumienia przejść do pomocy, a drugi to doświadczenie. Pomóc człowiekowi tutaj na takie korektywne doświadczenie emocjonalne. To jest ważna część tego procesu pomocowego, który w terapii, w psychoterapii się wykonuje.
Doktor Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor specjalistycznej poradni psychoprofilaktyki i terapii rodzin w Lublinie. Naszym Państwa gościem. Zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Państwa pytania, Państwa spostrzeżenia. Telefony do studia 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 lub 536 600 200, dla słuchaczy i widzów spoza granic Polski, naszej ojczyzny, 48 56 657 0013 lub 657 0014. Można odnieść takie wrażenie, że po tym wszystkim, co usłyszeliśmy, bardzo ważne jest w relacji psychoterapeuta, psycholog, a osoba, którą prowadzi pacjent, czy też w naszych relacjach, jest to bycie obok tej osoby, nie życie za nią, ale bycie przy niej i coś, co nazywamy relacją, ale tak naprawdę należałoby chyba nazwać taką więzią osobową, na ile jest to miłość bliźniego, na ile jest to miłość względem tej osoby, bo przecież jeżeli staje obok kogoś drugiego, to nie staje jako robot, tylko staje jako konkretna osoba zdolna do miłości.
Tak, tak. To tutaj ojciec uderzył w te wzniosłe tony relacji, tak, ale chcę powiedzieć, że dokładnie tak jest. Ja też tak myślę o relacji, że to nie jest po prostu tylko kwestia emocjonalności, którą tam, czy jakiejś takiej uczciwości emocjonalnej, tak jakby to mogło wynikać z tej części pierwszej naszej rozmowy. Myślę, że ma znaczenie, jaką wizję człowieka ma ktoś, kto pomaga, bo czy on jakby umie dostrzec te różne poziomy, pułapy osoby ludzkiej, bo jeżeli patrzy tylko przez pryzmat tych zranionych emocji, to oczywiście jeśli jest dobrym specjalistą, jest w stanie te emocje trochę tam porządkować i to na pewno będzie pomocne, natomiast może przeoczyć na przykład warstwę duchową. Nie? Oczywiście też nie chcę powiedzieć, że psychoterapeuta jest od rozwiązywania problemów duchowych, ale chcę powiedzieć, że tam jest jakaś część naszego człowieczeństwa, więc możemy na gruncie problemów moralnych, to zwłaszcza widać, jak przed terapeutą ktoś mówi o swoich problemach, które mają przynajmniej w jakimś kawałku dotykają etyki, moralności. Ja się co roku spotykam, no może nie bardzo często, ale po kilka przypadków mam w ciągu roku, gdzie na przykład ktoś mówi, że opowiadałem o tym tam pani terapeutce i ta osoba no chyba mnie nie zrozumiała. Na przykład delikatny masturbacji, że ktoś mówi, ja dzielę się tym, że to jest dla mnie problem. Osoba wierząca mówi, że no nie chce tak żyć, a jakoś nie umie sobie z tym poradzić. A od psychoterapeuty słyszy, to jest naturalny sposób wyrażania własnej seksualności, proszę się tym nie przejmować, nie będę o tym z panem rozmawiała na przykład. To jest, no myślę, błąd w sztuce. To jest błąd w sztuce, nie jest to jakby tylko przeoczenie sfery duchowej, chociaż jest, ale myślę, że terapeuta, który odpowiada w ten sposób, już nie sprawdza, czy te zachowania autoerotyczne, masturbacyjne nie wchodzą w obszar jakiegoś zaburzenia nawyków i popędów, co do ilości, co do częstości, bo nawet jeżeli przyjmiemy takie naturalistyczne spojrzenie, że jest to część życia ludzkiego, w jakimś aspekcie jest naturalne, no to każde zachowanie, też to naturalne, może mieć swoje formy patologiczne, nadmiaru, natężenia i to należałoby sprawdzić, bo możemy mieć do czynienia z uzależnieniem behawioralnym, a ktoś jedną ręką to skreśla, bo ze swojego światopoglądu wychodząc uznał, że to nie jest problem. Więc o dwóch rzeczach tutaj właściwie mówię w tej chwili, że pewne założenia światopoglądowe mogą doprowadzać do konfliktów wartościowania, do konfliktów różnych dóbr w obszarze pomagania. No i ja raczej stoję na stanowisku, że dobrze, jeżeli terapeuta ma bogatszą wizję człowieka, jak patrzy na człowieka wielowymiarowo, że nasze istnienie realizuje się w sferze biologicznej, somatycznej, psychicznej, ale też w sferze duchowej, czy w sferze noetycznej, mówiąc językiem psychologii, to byśmy powiedzieli noetycznej, bo są oczywiście te psychologie, które mówią, że człowiek jest taki właśnie wielowymiarowy. I jeżeli ktoś tak patrzy, ma mniejsze szanse, że wpadnie w jakiś redukcjonizm w tej relacji, że przeoczy coś, co jest ważne, coś, co jest no, dla życia ludzkiego istotne, dlatego, bo on w swoim tym wąskim spojrzeniu tylko na obszar zaburzeń z góry założył, że nie będzie dotykał sfery światopoglądowej. No, myślę, że trzeba tego dotykać. No i wracając do ojca pytania, jeżeli terapeuta patrzy, że tutaj jest ważne spotkanie osób, a nie tylko pacjenta i terapeuty, to myślę, że jest trochę więcej w stanie dać. Nie wiem, czy każdy psychoterapeuta by się tu ze mną zgodził, bo nie chcę też jakoś tak uderzyć w osoby, które tej refleksji takiej antropologicznej może nie prowadzą w ramach swojej pomocy, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ją prowadzi, jeżeli widzi coś więcej niż tylko spotkanie pacjenta i terapeuty, to dla tego pacjenta jest to raczej lepiej niż gorzej.
Doktor Piotr Szczukiewicz, naszym Państwa gościem. Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo? Prosimy, halo? Halo? Porada, terapia wspierająca czy psychoterapia to temat naszych rozmów. Przypomnijmy jeszcze raz numery telefonów do studia. 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 lub 536 600 400, 48 56 657 0013 lub 657 0014. Halo, jesteśmy? A czyli ktoś był i się z nami rozłączył. Panie doktorze, często rodzina, żyjąc w takim świecie bardzo zadbanym, bardzo uporządkowanym w wymiarze relacji, w wymiarze relacji między sobą, ale też w relacji do Pana Boga, do moralności, mówi: u nas wszystko było poukładane, ale coś się nagle się coś zepsuło. Jak to możliwe? Jak to możliwe?
Tak. Bardzo różne są te przyczyny, dla których coś się dzieje nie tak. Raczej rzadko kiedy coś się dzieje nagle. Nagle możemy to zauważyć, że coś nie działa, ale to życie ludzkie, to znaczy no może ktoś do nagłego wypadku, czy ktoś zostaje z dnia na dzień pozbawiony pracy, to wtedy staje się jednym z tych czynników zakłócających funkcjonowanie życia rodzinnego, ale prawdopodobnie tam jeszcze jakieś czynniki chroniące zawiodły, to znaczy, że ten, nie wiem, mąż wracający do domu, który mówi, no stało się, jednak mnie pozbawili tej roboty, nie, no to może coś się tam jeszcze nie zadziało poza tą stratą pracy, coś dobrego się nie zadziało i dlatego ten czynnik tak zadziałał nagle. Z reguły tej nagłości to nie ma tak dużo. Co się dzieje? No może na takie dwie rzeczy bym wskazał, chociaż więcej jest tych problemów. Ja od paru lat dość dużo mówię, czasem w ramach takich psychoedukacyjnych zajęć, czy warsztatów, szkoleń, czy czasem do studentów też o problemach dotyczących więzi rodzinnych, małżeńskich, Myślę sobie, że więzi są tym czynnikiem bardzo chroniącym, odpowiadają za to, że potrafimy znieść niekorzystne zdarzenia w naszym życiu. Utratę kogoś bliskiego, stan choroby, czy jakieś niepowodzenia życiowe. One łatwiej się przeżywa, gdy jesteśmy w dobrych więziach. I myślę, że trzeba wyszukać czegoś, co sprawia, że te więzi słabną, że to zaufanie w bliskich relacjach rodzinnych, małżeńskich słabnie. Z mojego doświadczenia to wygląda tak, że te zdarzenia życiowe wywołują coś niekorzystnego, ale już wcześniej gdzieś coś było osłabionego, czyli te więzi nie były najlepsze i dlatego ten ktoś, kto doznał jakiejś właśnie przykrości życiowej, nie mógł znaleźć pomocy w tym środowisku, które było najbliższe. To byłaby chyba taka jedna odpowiedź. Jakość więzi między najbliższymi osobami. Czy to są więzi nasycone akceptacją, bliskością, zrozumieniem, zaangażowaniem, czy raczej brakuje tych rzeczy. I wtedy ktoś jest jakby bardziej narażony na trudności, które może mu życie przynieść. To więzi to jest ten jeden czynnik, ich jakość, decydujący o tym, że to jakieś problemy się mogą pojawiać. Drugie to nasza historia życia. Mogą być takie zdarzenia w naszym dzieciństwie, w historii życia, czasem w okresie dorastania, które nas osłabiają, które sprawiają, że nie jesteśmy dość odporni na to, co życie przynosi, na ten bieg, pośpiech, stres, wymagania, konflikty i nagle ktoś nie ma siły wstać rano do pracy, gdzieś się rozwija w nim jakaś depresja, przygnębienie, smutek, rozpacz. Może tak się zdarzyć właśnie dlatego, że to, co powiedzmy u drugiego człowieka działa w miarę sprawnie, u tego jest to jakoś osłabione. On czegoś tam nie dostał. Znów odwołam się do tej koncepcji wewnętrznego dziecka, o której już powiedziałem, że ten jego mały chłopczyk czy dziewczynka nim popłakuje. On czegoś nie dostał jakby odpowiedzi na jakieś ważne pytania z dzieciństwa, czy ten świat jest bezpiecznym miejscem, albo czy świat się cieszy, że ja tu jestem, czy ja dostanę odpowiedź na potrzeby, jakie ujawnię. Ja dostał jakieś negatywne odpowiedzi na te pytania i on przetrwał oczywiście, bo to przecież z tym można żyć, ale jak się pojawiły trudności w życiu dorosłym, to tamta słabość mogła pociągnąć w dół i wtedy mamy problemy emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresyjne i tak dalej.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, dzień dobry. Kłaniam się księdzu, również pozdrawiam pana doktora. Ośmielam się zadać pytanie. Mówię z Dolnego Śląska. Dotyczy to osoby, młodego człowieka w wieku do 40 lat. Problem dotyczy schizofrenii i chciałam poprosić o sposoby, które może realizować, mogą realizować domownicy, żeby takiej osobie pomóc. Powiem, że dzieciństwo dobre, szkoła i tak dalej, studia dobrze, konkursy także różnego rodzaju, i nagle właśnie taka sytuacja, pobyty dwa razy w szpitalu. No i właśnie ośmielam się pana doktora prosić o pytanie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pani Irena z Dolnego Śląska. Prosimy, pan doktor Piotr Szczukiewicz.
Dziękuję bardzo za to pytanie. To wprowadza nas w obszar takich problemów bardziej medycznych, bardziej takich związanych z farmakoterapią, ponieważ schizofrenia, jest tam kilka rodzajów schizofrenii, ale generalnie zaburzenia tego typu zaliczamy do zaburzeń psychotycznych, czyli do chorób psychicznych. To jest najpoważniejsza z tych kategorii problemów. To tutaj mówiłem o zaburzeniach emocjonalnych czy zaburzeniach zachowania, to są inne, troszkę takie łagodniejsze kategorie. I jeśli chodzi o choroby psychiczne, zwłaszcza jeśli chodzi o schizofrenię, to dzisiaj więcej racji przyznaje się wyjaśnieniom, które mówią, że są to choroby mózgu. Czyli to są choroby, które związane są z funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego, neuroprzekaźników, czyli postawy rodziny, postawy środowiska mogą wyzwolić, mogą sprawić, że ta choroba się zamanifestuje wcześniej czy mocniej, ale raczej nie mogą jej wywołać. Chociaż jeszcze 60-70 lat temu były koncepcje, które mówiły, że to kwestia opieki nad dzieckiem, że kwestia jak mama się zajmuje małym dzieckiem. Dzisiaj raczej wiemy, że to są choroby, które związane są też z genami, mówię, z pracą mózgu, dlatego tylko środowisko jest wyzwalaczem. Ale wracając do pytania tutaj naszej słuchaczki, pani, która pytała, jak może się rodzina odnieść, to może o takich trzech sprawach bym starał się tak pokrótce tutaj powiedzieć, na co można wskazać. Więc przede wszystkim bardzo ważna jest współpraca rodziny, pacjenta i lekarza. Znaczy, bo tutaj leki odgrywają kluczową rolę, leki przeciwpsychotyczne w kontrolowaniu objawów. Najcięższe objawy związane ze schizofrenią to są, no zwłaszcza jeżeli to jest ta schizofrenia, która najbardziej tak zaburza relacje, czyli ta schizofrenia paranoidalna, która prowadzi do tego, że pacjent nie ufa, boi się, jest no, czujny na to, co ktoś od niego chce, więc w natężeniu objawów, w takim stanie nasilenia objawów, on nawet nie chce przyjąć pomocy od rodziny. No i tutaj pojawiają się poważne problemy, jak w ogóle kogoś do lekarza zaprowadzić. Niestety no, kryzys, z reguły kryzys jest wtedy takim punktem dostępu do pacjenta. Jeżeli pacjent się bardzo mocno kryzysuje, no to wtedy po prostu ktoś z rodziny wzywa karetkę i ta pomoc jest udzielana jakby poza wolą pacjenta. To niestety takie sytuacje lepiej, żeby oczywiście pacjent z własnej woli prosił o pomoc, ale mówię, przy nasileniu, przy dużym natężeniu objawów, to trzeba też liczyć się z tym, że będzie tego typu pomoc konieczna. Więc tak zaczynam od tego najpoważniejszego kierunku, czyli kryzys i działanie łącznie z takim przymusowym hospitalizowaniem. Natomiast jeżeli pacjent już jest świadomy swojej choroby, jest leczony, bierze leki, to ta współpraca rodziny, pacjenta i lekarza wygląda lepiej. Może wyglądać bardzo, bardzo łagodnie. Zwracanie uwagi, na przykład przypominanie o wzięciu leków, albo zachęcanie do tego, żeby pacjent uczestniczył w różnych środowiskowych oddziaływaniach, które podnoszą jakość jego życia. Są stowarzyszenia pacjentów, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki dziennego wsparcia, więc włączanie pacjenta w to życie społeczności na jego poziomie sprawi, że on będzie mógł nawet wrócić do pracy, będzie mógł normalnie być aktywny zawodowo. Mamy w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dużo takich dobrych pomysłów, łącznie z centrami zdrowia psychicznego, które zapewniają właśnie wsparcie na różnych poziomach, a zwłaszcza środowiskową opiekę psychiatryczną, która jest bardzo tutaj pożyteczna. Więc jeżeli działa dobrze środowisko pomocowe, to też rodzinie jest łatwiej. Jeżeli, ja rozumiem, że pytanie wiąże się z tym, że tam jest jakaś trudność, że jest trudny ten dostęp do pomocy, że ten pan być może nie ze wszystkich form pomocy chce korzystać, to bym powiedział, że takim stosunkowo bezpiecznym rozwiązaniem jest szukanie pomocy w tej środowiskowej pomocy psychiatrycznej, gdzie lekarz, czy pielęgniarka, czy psycholog mogą przyjechać do domu, gdzie unika się tej takiej no, stygmatyzacji, wizyty na izbie przyjęć, położenia do szpitala, gdzie pacjent, który no, może jest nieufnie nastawiony do lekarzy, ale tutaj przyjeżdża ktoś, kto nie jest ubrany w biały fartuch z plakietką, nie ma tych atrybutów takich służby zdrowia, jest życzliwy, uśmiechnięty, gotów do rozmowy, to troszkę obniża ten próg dostępności, łatwiej wtedy pacjentowi porozmawiać, zwłaszcza jak to jest ktoś, kto ma doświadczenie w pracy z osobami z chorobami psychicznymi, to on też umie tą rozmowę zbudować, więc czasem problem może polegać po prostu na tym, żeby tą pierwszą wizytę zainicjować, żeby rodzina nie bała się zwrócić po pomoc właśnie do ośrodka pomocy środowiskowej, psychiatrycznego, gdzie nie ma potrzeby wkładzenia kogoś do szpitala. Na szczęście coraz więcej jest takich ośrodków, coraz więcej miejsc, chociaż no nadal tutaj dzisiaj nawet rozmawiałem z panem redaktorem o raporcie NIK, który pokazuje, że no niestety ta dostępność nie wygląda najlepiej, że Narodowy Program Zdrowia Psychicznego jeszcze tu nie osiągnął swoich założonych celów, że jest tu wciąż coś do zrobienia, nawet dużo, ale myślę, że kierunek jest dobry. I ostatnia rzecz, może odpowiadając na pytanie pani Ireny, że ważne jest bezpieczeństwo. Tam, gdzie pacjent nie czuje się bezpiecznie, tam, gdzie no, czuje niepokój, nie może zaufać, na przykład objawy choroby go trochę w tą stronę popychają, no, trzeba uważać na to środowisko najbliższe, żeby ono było właśnie wspierające, żeby było życzliwe, żeby tam, żeby tam nie malował się na twarzy ciągle ten niepokój i takie ściśnięte brwi i czoło pomarszczone myśleniem, bo on to wszystko odbiera, więc tam potrzebuje życzliwego, dobrego człowieka koło siebie, który swoją troskę mu okaże w sposób bezpieczny, a nie w sposób lękowy. To tak.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta. Prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Prosimy.
Witam, ja z panem profesorem.
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Janina z Lublina.
Prosimy, pani Janina.
I ja myślę, panie profesorze, że będę mówiła w imieniu młodzieży, bo w tej chwili jestem sama, ale jest ta rozmowa. Moi synowie ciągle poszukiwali pracy, oczywiście mężczyźni, którzy skończyli studia. No jeden miał problem, bo był tylko po psychologii. Nie, przepraszam, po socjologii, a drugi skończył energetykę. I w tych kierunkach właśnie nie ma w ogóle żadnego zatrudnienia na terenie miasta Lublina ani w okolicy. I oni ciągle mieli kłopoty ze znalezieniem pracy. Ja myślę, że to właśnie wpływało na złe samopoczucie i na psychikę ich. Większym problemem oczywiście na Lubelszczyźnie jest brak pracy dla ludzi młodych, wykształconych. Oni nie potrafią, nie mogą znaleźć po prostu pracy w swoich właśnie wykształconych kierunkach w zawodzie. Wszędzie się wymaga dwuletniej na przykład praktyki, jakiegoś stażu. A gdzie ten człowiek ma zdobyć ten staż pracy, skoro on w ogóle nie zostaje nigdzie przyjęty i jest po prostu zostawiony, odstawiony na margines. Młody człowiek chce się ożenić. Wszyscy mają 2500 plus, żenią się, mają zapewniony byt, a taki człowiek, który chce sam coś zdobyć i zaczyna od zera, jest dzisiaj w ogóle nie brany pod uwagę. I to jest największy ból, że kto ma jakieś znajomości, układy, wtedy dostaje pracę. A człowiek bez układu, człowiek, który nie potrafi się przepychać łokciami, dzisiaj jest odstawiony na margines. I to właśnie jest powodem, że niektórzy ludzie się załamują. Także bardzo, bardzo bym chciała, żeby na naszej Lubelszczyźnie zainteresowali się ludźmi, którzy mają wykształcenie wyższe i którzy nie mają pracy. I kołatają i chodzą i szukają i nigdzie nie ma. Bardzo, bardzo proszę. To jest przyczyna.
Dziękujemy, pani Janino. I prosimy, pan doktor Piotr Szczukiewicz.
Tak, rzeczywiście. No, pani Janina zwróciła uwagę na te środowiskowe czynniki, które sprawiają, że ludziom trudniej się żyje i że te problemy życia psychicznego się pojawiają. Tak jak pani tu mówi, że młody człowiek się załamuje, kiedy tak puka od drzwi do drzwi, szuka pracy i nie ma. On nie może dla swojej aktywności, dla swoich ambicji, zamiarów, planów znaleźć jakiejś ścieżki. To jest ta grupa tych problemów środowiskowych, które mogą wpływać na funkcjonowanie psychiczne. Ale ja bym powrócił do tego, o czym mówiłem, że to jest tylko jeden z czynników, który może doprowadzać do problemów w życiu psychicznym. Czyli nie chcę pomniejszać znaczenia tego czynnika, bo ja popieram ten apel, że tutaj rola naszych decydentów, osób, które odpowiadają za to, żeby na tym rynku pracy miejsc było więcej, jak najbardziej. Tak samo, żeby ułatwić tą aktywność zawodową, te programy dla absolwentów, chociażby moim zdaniem jeszcze są na zbyt małą skalę zrobioną. Pani Janina dzwoniła z Lublina. Ja zupełnie wiem, jak wygląda to, jeśli chodzi o psychologów, ponieważ ja mam kontakt ze studentami i wiem, jak jest trudno znaleźć pracę. Jest kilka uczelni w Lublinie, bo jest i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, które wypuszczają jakby co roku dużą grupę, no to jest około 300 absolwentów rocznie, rynek nie ma gdzie tego pochłonąć w naszym mieście czy w okolicy. Więc na pewno poszukiwanie rozwiązań takich systemowych, nie przez psychologów czy psychoterapeutów, tylko właśnie przez polityków, osoby decyzyjne, jeśli chodzi o kształtowanie polityki państwa, tutaj ma dużo do zrobienia, ale ja wracając do swojego podwórka, powiem, że jeden człowiek w takiej sytuacji obciążenia trudnością w znalezieniu pracy się załamie, jakby polegnie, on będzie, no stanie się kimś, kto potrzebuje pomocy właśnie specjalisty, a drugi będzie walczył, będzie gdzieś korzystał z innych zasobów psychicznych, które ma, będzie próbował się przekwalifikować, wyjechać, a przynajmniej nie przypłaci tego nerwicą czy depresją. I to jest jakby to, o czym chyba mówiliśmy na początku.
Chyba, że przypłaci, wypaleniem, prawda? Że polegnie w wyścigu szczurów.
Wtedy, tak, jak już ma tą pracę i walczy i utrzymanie, to wtedy jest to zagrożenie, o którym ojciec mówi rzeczywiście. Tak. Natomiast zasoby psychiczne nasze są różne i dlatego ktoś, kto ma na tym rynku pracy trudności i zaczyna cierpieć psychicznie, zaczyna się w nim rozwijać jakieś zaburzenie, jakiś problem emocjonalny, pomoc psychologa, psychoterapeuty może trochę poszukać zasobów, których on może jeszcze w sobie nie odnalazł albo z których nie umie skorzystać. I dlatego wiem, że w urzędach pracy czy w tych programach aktywizacji osób bezrobotnych, czy które szukają pracy, jest miejsce na takie poradnictwo psychologiczne, na poszukiwanie tych zasobów psychicznych do tego, żeby na tym rynku pracy jednak być aktywnym i się nie załamywać. Także to jest na pewno obszar, w którym ten rodzaj pomagania, o którym tu dziś mówimy w programie, prawda, porada, terapia wspierająca i tak dalej, ma swoje miejsce.
Bardzo gorąco dziękujemy. Kolejny telefon. Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Dolnego Śląska.
Prosimy, pani Anno.
Ja pytanie dzwonię, w jaki sposób powinno się taką sytuację może załatwić? Jeżeli w poradni życia rodzinnego, tak, przy decyzjalnej, osoba, która udziela tych porad, właśnie odpowiedziała, że masturbacja jest w porządku. I teraz, czy taką sytuację powinno, i to mnie zresztą tak wewnętrznie oburzyło, bo to jest sprzeczne z sumieniem jakby, czy nie wiem jak to nazwać. I teraz, komu się to powinno zgłaszać? Czy taka osoba w ogóle może pracować w poradni życia rodzinnego przy diecezjalnej? Zresztą osoba polecana jako psychoterapeuta czy doradca życia rodzinnego. I teraz weryfikacja takich osób. I to minęły 2 lata właściwie od tego. Ja nie zgłaszałam tego nigdzie, ale tutaj usłyszałam właśnie wcześniej, pan doktor mówił o tym i tak.
Dziękujemy, pani Anno, i różne wymiary naszego życia poruszają takie rozmowy jak ta, prawda? Tutaj porada życia rodzinnego. Wiadomo, że za poradnie życia rodzinnego odpowiada konkretny ksiądz proboszcz, skoro on jest przy parafii, proszę z nim porozmawiać. No, wiadomo, że nad tą strukturą parafialną jest jeszcze biskup diecezjalny i tutaj poszczególne nie dykasterie, bo to są Watykanie, ale teraz wydziały kurii diecezjalnej. Więc tam bym polecał zgłosić taki problem. Natomiast poradnia życia rodzinnego, która jest poradnią przygotowującą do, najczęściej tak rozumiana, do życia małżeńskiego, a poradnia psychoprofilaktyki, podobieństwa i różnice, panie doktorze.
Tak. Poradnia życia rodzinnego zajmuje się kilkoma obszarami pomagania. Ja nie jestem tutaj specjalistą, który umiałby to dobrze porozróżniać, ale na pewno przygotowanie do życia w rodzinie, czyli w tej poradni będą brali udział przyszli małżonkowie w spotkaniach przygotowujących ich do małżeństwa, ewentualnie trudności w tych relacjach małżeńskich. Tam będą taką pierwszą linią frontu, gdzie są zgłaszane. Przypuszczam, że tu o coś takiego mogło pójść ten problem zgłoszony przez panią w tym telefonie, że dotyczy to pewnie jakichś relacji, które zostały przez tą osobę z poradni odczytane jako właściwe, czy te zachowania jako właściwe, a dla naszej, tutaj dla telewizji jest to raczej no, coś, co budzi problem sumienia. Więc myślę, że tak, takie wątpliwości pewnie trzeba zgłaszać właśnie do dziecka i do organu prowadzącego, mówiąc moim językiem, czyli w tym wypadku do parafii, ale też można po prostu szukać innych osób, które spojrzą na to z drugiej strony, innym okiem trochę popatrzą. To zresztą myślę, że jest taki powszechny dzisiaj, że mamy dość dużą ilość specjalistów. To nie jest tak, że to jest jeden psycholog tam na całe miasto i że warto zapytać jeszcze jednej osoby. Ja nawet o tym mówię tak wprost do osób, które się interesują takim pomaganiem, że tu gra rolę pewien czynnik osobowościowy. Dlatego jak szukamy kogoś, kto mi bardziej podpasuje, to nie jest nic złego w takim działaniu, żeby się lepiej z nim rozumieć, żeby mógł mu więcej powiedzieć. Więc to, że ktoś poszedł tu, później poszedł jeszcze gdzieś, a dopiero w trzecim miejscu znalazł jakby tą dobrą relację, w której ma zaufanie, to jest jakby prawo osoby szukającej pomocy. Natomiast jeszcze wracając do rozróżnienia między poradniami, to poradnia psychoprofilaktyki akcentuje szukanie zasobów, akcentuje szukanie czynników chroniących, więc my mamy też pewne programy profilaktyczne, próbujemy uruchamiać te czynniki chroniące. Nasi pracownicy wychodzą do szkół, nasi pracownicy starają się bazować nie tylko na tym, co jest takie zaburzone, ale iść w tą stronę, gdzie, żeby tych zaburzeń nie było, żeby one się nie nasilały. I myślę, że akurat działań profilaktycznych poradnia rodzinna nie musi prowadzić, czy ona się nie zajmuje tak stricte tym obszarem. To tak, żeby...
Moje pytanie wynikało głównie z tego, że pani Anna mówiła właśnie, że tak, no poradnia życia rodzinnego działająca przy parafii, no i że tam jest psychoterapeuta. Nie zawsze jest psychoterapeuta, prawda? Najczęściej są to osoby przygotowane do prowadzenia poradni w wymiarze życia rodzinnego. Panie doktorze, myślę, że przez naszą audycję, naszą rozmowę przewija się taki bardzo ciekawy wątek, który jest no, coraz częstszym doświadczeniem, że jeżeli ktoś odkrywa w sobie jakieś nieuporządkowanie swoich czynów, swoich relacji, może się zderzyć i wierzone są na przykład przez naukę Kościoła nazwane jako moralnie złe, moralnie nieuporządkowane, nazywamy je grzechem i może spotkać dwie postawy. Pierwsza to jest pytanie, jak się z tym czujesz i co zrobić, żebyś się czuł z tym dobrze, żeby to zaakceptować. A druga postawa to jest tak, rzeczywiście to jest nieuporządkowanie, to ma jakieś swoje podłoże, to może doprowadzić do złych konsekwencji albo jeszcze gorszych konsekwencji w twoim życiu. Pora rozpocząć drogę wyzwolenia i to wydaje się w czasie tej naszej audycji też jest no, wyraźnie zaznaczane i to tak pan doktor raz drugi dotknął tego tematu, nazywając to, że w zależności jaką ktoś ma wizję człowieka, czyli antropologię, jaki ktoś ma światopogląd, no i pani Ania do nas dzwoni, że nawet w poradni życia rodzinnego przy parafii ktoś masturbację nazwał czymś normalnym, czyli pora byś to zaakceptował, zaakceptowała, nie masz się czym przejmować, rozwijaj się, nic ci nie grozi. Chociaż z ust pana doktora usłyszeliśmy, że zgodnie z antropologią, którą pan reprezentuje, światopoglądem, należałoby rozpocząć tutaj to, miałem gdzieś zapisane, najpierw ten wgląd czy ogląd, doświadczenie i poprzez zrozumienie i prowadzić do uporządkowania tej relacji do samego siebie, do świata, do drugiego człowieka.
Tak, ja no myślę, że tu parę wątków się tu pojawia. Nie jest to tylko kwestia światopoglądowa, no, tylko też postawy terapeuty wobec pacjenta. To może zacznę właśnie od tego, że generalnie terapia, czy pomoc psychologiczna, mówiąc szerzej, nie jest wychowywaniem, nie jest formacją też, nie jest jakby prowadzeniem do pewnych wartości. To na pewno. Ale też ja nie jestem neutralny, nie jestem wybrany z tych wartości. Ja mam jakąś wizję człowieka, wizję dobra, wizję zła i nie mogę tego zostawić za drzwiami. Natomiast jeśli relacja terapeutyczna ma pozostać tym, czym jest, to delikatnie te obszary mojego wartościowania będę wprowadzał. Jeżeli słyszę od pana, z którym pracuję, od pacjenta, czy mówiąc językiem niemedycznym, od klienta, że on chce się zemścić na swojej żonie za to, że zabrała mu dzieci. Są w tej chwili akurat w stanie rozwodzenia się, jeszcze rozwód jest niedokończony. No to ja mówię, widzę, że pan jest bardzo przejęty tą całą sytuacją. Słyszę sporo złości w pana głosie. On mówi jeszcze bardziej. Zaczyna mówić o tych planach, które ma, które chce zrobić. To ja najpierw nie atakuję tego, że prawda, zemsta jest czymś złym, czy krzywda ludzka to jest coś, na co ja się nie zgodzę. Ja na razie zostaję na poziomie emocjonalnym, ale jeśli ten pan przy próbie odzwierciedlania jego emocji się nie zatrzymuje, tylko zaczyna jeszcze mówić o tym, jak on zrobi tą zemstę, no to ja się wtedy muszę zatrzymać. Ja wtedy trochę wychodzę z roli terapeuty i mówię, znaczy najpierw jeszcze nie wychodzę, zazwyczaj nie wychodzę tak od razu, tylko mówię, wie pan, zimno mi się robi, jak słyszę coś takiego, prawda? Albo czuję duży niepokój, jak pan opowiada o swoich planach. Czyli ja próbuję obsłużyć problem, który ma podłoże, ma ten aspekt moralny, nadal jeszcze od strony emocjonalnej. Jeżeli on się zatrzyma w tym momencie i powie tak, nosi mnie, rzeczywiście jest gotów badać swoje motywacje, nastawienia, to ja nie muszę tutaj wychodzić z roli terapeuty. Ale jeśli on nadal próbuje o tych swoich planach tutaj z takim przekonaniem mówić, i to półgodzinna rozmowa tu nie pomaga, żeby ten problem zamienić na ten obszar przeżywania, tylko on tu mówi o jakichś planach, no to ja za chwilę, jak nie zareaguję, to stanę się tak naprawdę no, wspólnikiem. Będę no, wspólnikiem przestępstwa, można nawet tak powiedzieć, czy grzechu. Więc ja w końcu wychodzę z roli terapeuty. To nie zdarza mi się tak często, na szczęście, ale bardziej wtedy prowadzę interwencję kryzysową. Czyli mówię, wie pan, ja nie mogę z panem pracować, jeśli słyszę pana nieustępliwość do prowadzenia do czyjejś krzywdy. Ja wiem, że pan przeżywa to wszystko, co się stało, jako wielkie cierpienie swoje własne, ale to wszystko, o czym pan opowiada, to jest planowanie zbrodni. Ja naprawdę nie mogę dłużej brać w tym udziału. Czy możemy wrócić do terapii? No, zazwyczaj już nie ma powrotu. Jeżeli terapeuta raz wyjdzie z tej roli, jak zaznaczy jakby ten obszar, który nie może się już dalej posunąć w towarzyszeniu tym trudnym emocjom, to jest trudno do terapii wrócić. Ale przynajmniej ja nie żyję w poczuciu konfliktu, że, no mówię, jestem współuczestnikiem jakiegoś zła. Więc zazwyczaj terapeutów przygotowuje się do tego, żeby problemy moralne, spojrzeli na niej od strony właśnie przeżyciowej, żeby nie byli wychowawcami, żeby nie byli jakimiś formatorami, ale oni zaznaczają, że to takim problemem jest. Terapeuta też dobry nie będzie mówił, a to zależy od ciebie, byle to była twoja własna decyzja, nieważne co zdecydujesz. Tak też nie można mówić. Nie? Jeśli ktoś się zastanawia nad dylematem moralnym, to terapeuta nie może powiedzieć, tu nie ma dylematu. Nie? Może musi go nazwać, ale pracuje na sferze wartości pacjenta czy klienta. Więc rzeczywiście częstsza będzie ta postawa, o której ojciec wspomniał, jak się z tym czujesz, i będzie prowadził terapeuta do świadomości konfliktu, do tego, że tam jest wątek moralny, jaką decyzję ten chce podjąć, to jak to się pacjent chce podjąć, jak to się przełoży na jego życie. Będą wyjątkowo sytuacje, kiedy trzeba postawić granice, no, chociażby dotyczące przemocy na przykład, czy dotyczące takich oczywistych tematów moralnie niebezpiecznych. I terapeuta zdarza się, że z tej roli będzie musiał wyjść. Na szczęście to nie jest takie często. Natomiast kiedy liczy się światopogląd, liczy się ta wizja człowieka, myślę w takim, ja tak to pokażę, z tyłu głowy gdzieś mamy pewne myślenie o tym, co jest dla człowieka ważne, na przykład ta sfera duchowa, czyli że człowiek jest istotą złożoną, ma coś więcej. Terapeuta nie jest w stanie zadać pewnych pytań, nie jest w stanie otworzyć człowieka na przykład na transcendentne jakieś obszary, jeżeli sam w tym obszarze nie funkcjonuje. Czyli ja nie mogę zapytać pacjenta, czy nawet zaobserwować, że mam wrażenie, że to przygnębienie, czy ta rozpacz, to jest związana z poczuciem sensu życia. Jeżeli dla mnie sens życia to jest jakieś takie ulotne zjawisko, ja nie mam refleksji za bardzo nad tym. Jeżeli ja nie rozwiązuję moich problemów takich egzystencjalnych, ludzkich, na tym poziomie duchowym, tylko wszystko sprowadzam do emocji, to ja też nie podprowadzę pacjenta pod to. Więc ta terapia będzie wtedy no jakaś taka, powiedzmy, jednowymiarowa. Ja nie mówię, że ona będzie zła, bo ona w jakimś aspekcie może pomóc, ale nie uwzględniając całości funkcjonowania człowieka, no troszeczkę jednak robimy się tacy, no nie dokończymy jakiegoś procesu. Niedawno, dosłownie parę dni temu, z grupą logoterapeutów, czyli takich psychoterapeutów odwołujących się do logoterapii Viktora Frankla, odwiedziliśmy właśnie ośrodek Viktora Frankla w Wiedniu i przy okazji odwiedzaliśmy też Muzeum Zygmunta Freuda. To jest uderzające, jak duża jest różnica samego obcowania w tych dwóch różnych domach. Nie? Jakie inne symbole otaczały Freuda i to, co on kontemplował, na co patrzył, jakie inne otaczały Frankla, twórcę logoterapii, to, na co on patrzył, co jego inspirowało. Więc ponieważ w psychoterapii pracuje się sobą, pracuje się swoją osobowością, to ma to znaczenie, co my do tej osobowości włożymy, czym jakby ona jest wypełniona. I tutaj ktoś to mówi, że sfera duchowa mnie nie interesuje, człowiek to jest istotą no, psychofizyczną, a duch to jest tam tylko jakiś element właśnie może gdzieś tam w tej psychice, tak z boku trochę, no to też on nie pomieści pewnych rodzajów problemów i o pewnych sprawach nie będzie umiał rozmawiać. Viktor Frankl, właśnie wiedeński psychiatra i psychoterapeuta już nieżyjący, o którym tu wspomniałem, on mówił w taki sposób bardzo tak dosadnie, mówiąc, że psychoanaliza przypomniała ludziom, że mają ciało, że mają popędy, ale teraz ludziom trzeba przypomnieć, że mają jeszcze ducha. I Frank, jeszcze podkreślę, nie mówił to z pozycji chrześcijańskich, ponieważ on był właściwie z pochodzenia Żydem i odwoływał się do takiej uniwersalnej, klasycznej filozofii, nie do ściśle filozofii chrześcijańskiej. Więc to jego mówienie o duchowości w kontekście tego, co inny Wiedeńczyk, tam aktywny 30 lat wcześniej, więcej mówił, bardzo pokazuje to zróżnicowanie różnych stylów psychoterapii. Mnie jest bliżej do tej psychoterapii franklowskiej, do tej, która jest otwarta na różne obszary funkcjonowania człowieka, ale wiem, że i psychoanalityk, który nawet no, nie chce badać sfery duchowej, nie zakłada, że w psychoterapii się te tematy otworzą, też jest w stanie pomóc i w pewnych zaburzeniach będzie skuteczny. Natomiast jak szukamy tego, co jakby całego człowieka uchwyci, to rzeczywiście chyba ten obszar duchowości lepiej, jeżeli terapeuta go nie unika, nie boi się go unikać. Ja widzę w trakcie pewnych szkoleń, jak no, sfera duchowa bywa tłumiona. Jak psychoterapeuta uczy się, żeby dobrze badał na przykład życie seksualne pacjenta i jego aktywność taką popędową, jest to potrzebne dla niektórych rodzajów problemów, trzeba o takich intymnych sprawach rozmawiać, ale jednocześnie ten sam terapeuta boi się zadać pytania o to, w co wierzysz, co jest dla ciebie ważne od strony duchowej. On tą sferę omija, a już religijność jest tak intymna i tak prywatna rzecz, że terapeuta woli o to nie pytać. No, nie jest to podejście bliskie. Ja uważam, że tak jak trzeba zapytać o życie seksualne, tak trzeba też zapytać o życie religijne. I to jest obszar, z którego pewne zasoby mogą płynąć w psychoterapii. Dlatego no, myślę, że ma znaczenie, jeszcze raz podkreślę, ta wizja człowieka, jaką ma terapeuta. I ja opowiadam się za tą pełniejszą, za tą wizją, która uwzględnia wielowymiarowość naszego istnienia.
Bardzo gorąco dziękujemy za poprowadzenie nas dzisiaj po tych różnych pojęciach i podzielenie się swoim doświadczeniem, swoim rozumieniem człowieka, kim my jesteśmy, a nade wszystko zwróciliśmy też ten akcent na to nasze życie, zdrowie psychiczne. Doktor Piotr Szczukiewicz, psycholog, psychoterapeuta, dyrektor specjalistycznej poradni psychoprofilaktyki i terapii rodzin w Lublinie. Gorąco serdecznie dziękuję za udział w rozmowach niedokończonych.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się Ojcu i wszystkim telewidzom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Dziękuję również Państwu za udział w rozmowach niedokończonych. Bóg zapłać z Panem Bogiem.